Bracia, powiadam wam tedy, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale podlega opiekunom i rządcom aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Tak też i my, gdyśmy byli dziećmi, podlegaliśmy żywiołom tego świata, lecz gdy nastała pełność czasu, zesłał Bóg Syna swego, powstałego z niewiasty i podległego zakonowi, aby tych, którzy byli pod zakonem, odkupił, żebyśmy i my dostąpili synostwa. A że jesteście synami, zesłał Bóg Ducha Syna swego w serca wasze, wołającego: Abba, Ojcze. A zatem nie masz już niewolnika, lecz syn, a jeśli syn, to i dziedzic przez Boga. Na większą cześć i chwałę Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, a nam na pożytek nasz zbawienny, czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, Ewangelię zapisaną u świętego Mateusza, której jako słów Bożych z uwagą wysłuchajcie. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos, miejsce ojca swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków: nazwany będzie Nazarejczykiem. Nazarejczykiem. Oto słowo Boże. Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą grzechy nasze. Drodzy bracia i siostry, przeżywamy dzisiaj ważny moment. Po wielu latach milczenia odzywa się w naszej świątyni swoim pięknem i dostojeństwem msza wszechczasów. Taką promulgował ją papież święty Pius V, nakazując, aby była celebrowana w Kościele Łacińskim po wsze czasy i zabraniając powagę swego apostolskiego urzędu dodawania czy odejmowania od niej czegokolwiek oraz odmawiając komukolwiek prawa do zakazywania jej celebracji, grożąc za to gniewem Boga Wszechmogącego i świętych apostołów Piotra i Pawła. W motu proprio Summorum Pontificum Benedykt XVI postanowił, że nie była ona nigdy zakazana i otworzył możliwość powszechnego jej celebrowania, z czego dzisiaj korzystamy. Msza, tak zwana trydencka, nie jest, jak zbyt wielu niestety sądzi, dziełem Soboru Trydenckiego. Była mszą celebrowaną w Rzymie od najdawniejszych czasów, przebierającą w drodze rozwoju poprzez wieki swój ostateczny kształt. Sobór Trydencki zalecił jedynie jej zaprowadzenie w całym Kościele Łacińskim po uprzednim odnowieniu i wydaniu istniejących już ksiąg liturgicznych, co uczynił wspomniany święty Pius V. Wspomina o tym obszernie Benedykt XVI w swej autobiografii Moje życie. Jest to pozycja dostępna w naszej bibliotece seminaryjnej. Serdecznie polecam. Sobór Watykański II również polecił księgi liturgiczne zbadać i poprawić. Dał też konkretne wskazania, co przez to rozumie. Takie, a nie inne zrozumienie intencji Soboru sprawiło, że mszał świętego Piusa V zaczął być po Soborze deprecjonowany jako swoisty symbol tego, co stare i rzekomo nieprzystające do współczesności. Entuzjazm czasu posoborowego przyniósł swoistą nowomowę, która wyrządziła wiele szkód. Wniósł też w życie Kościoła, jak stwierdził kardynał Ratzinger, tendencję do robienia wszystkiego inaczej niż dotąd. Doprowadziło to do ogromnych spustoszeń w życiu liturgicznym Kościoła, potem do spustoszeń w przepowiadaniu doktryny, a w końcu do spustoszeń w pobożności wiernych w wielu krajach dzisiejszej Europy i poza nią. Zdumiewający jest fakt, że dziś tak wielu pasterzy Kościoła tę rzeczywistość spustoszenia bagatelizuje, a niekiedy zdawać się może afirmuje. Czy Kościół w ojczyźnie naszej pójdzie tą drogą? To pytanie pozostaje pytaniem otwartym, ale można się obawiać po pewnych znakach na niebie i ziemi, że tak może się stać. Kardynał Ratzinger, który zakaz celebrowania starej mszy przyjął, jak sam wspomina, z uczuciami co najmniej mieszanymi, po wielu latach postulował w jednym z wywiadów, by, tu cytat, zerwać z deprecjonowaniem obowiązującej do 1970 roku liturgii. Każdy, stwierdził w wywiadzie, kto się opowiada za dalszą obecnością tej liturgii, czy bierze w niej udział, jest dziś traktowany jak trędowaty. Tutaj kończy się wszelka tolerancja. Czegoś podobnego nie było w całej historii Kościoła. Przekreślono przecież całą jego przeszłość. Jak w takim razie można dowierzać jego teraźniejszości? Pytał. Wyraził przy tym zdziwienie oporem wielu pasterzy Kościoła w tym względzie. A przywrócenie możliwości sprawowania tej mszy uznał za warunek niezbędnego pojednania w Kościele. Ta wypowiedź pochodzi z 2004 roku. Od tego czasu, jak wiemy, wiele zmieniło się na lepsze, co dobitnie wyraża zdanie z instrukcji Universae Ecclesiae, podkreślającej, tu znowu cytat, że forma nadzwyczajna ze względu na swą starożytność i czcigodność musi być zachowywana z należnym jej honorem. A to, co dla poprzednich pokoleń było święte, pozostaje wielkie i święte dla nas i nie może być zakazane, a tym bardziej uznane za niegodziwe. Wskazanie na konieczność pojednania każe nam przyjąć, że w łonie Kościoła po Soborze Watykańskim II nastąpiło jednak jakieś pęknięcie. Pęknięcie, które pogłębiało się i poszerzało, choć długo było ignorowane i umniejszane. Trzeba i warto rozmawiać o tym bez emocji i wzajemnych uprzedzeń. Obydwie formy mogą przecież wzajemnie się ubogacać, zamiast nawzajem się deprecjonować. W przeciwnym razie miejsce troski o doktrynę zajmie nieuchronnie doktrynerstwo, zdolne zabić ducha tak w jednej, jak i w drugiej formie. Początkowo wierność temu, co nazywamy dzisiaj formą nadzwyczajną, była spontaniczną reakcją właśnie na totalną dewastację liturgii, jaka miała miejsce szczególnie w strefie transatlantyckiej, dokonywaną z powoływaniem się na bliżej nieokreślonego ducha soboru, najczęściej bez odniesień do soborowej konstytucji o liturgii. Także obecnie forma nadzwyczajna jest dla wielu gwarantem zachowania ciągłości i wierności przekazu wiary. Dla mnie osobiście jest nadto jedną z dróg rozpoznawania tego, co było rzeczywistym zamysłem soboru, a co przy wielkim oporze materii i chyba bezskutecznie próbował Kościołowi uzmysłowić papież Benedykt XVI, sam doradca teologiczny, między innymi Soborowej Komisji Liturgicznej. Niewątpliwie w nadchodzących czasach czeka nas wielka praca nad liturgią, zmierzająca do tego, aby nie zatracić i nie zmarnować owoców ruchu liturgicznego XIX i XX wieku. Będzie to równocześnie wielka praca nad nami samymi. Przed dyskusją nie można uciekać w nieskończoność, a rosnącej popularności formy nadzwyczajnej nie wystarczy już sprowadzać do chwilowej mody czy przejawów ekscentryzmu. Nieocenioną pomocą w takiej dyskusji może służyć książka Duch Liturgii kardynała Ratzingera. Nie wolno dać uwieść się postawie dogmatyzmu mówiącej, że tak postanowiono i tak musi być. Idąc śladami papieża Benedykta, należy badać i odkrywać to, co rzeczywiście postanowiono, i ku temu zmierzać z obydwu stron. Może wtedy spełni się przepowiednia kardynała Kocha, że koegzystencja obydwu form nie będzie długotrwała, gdyż z czasem dojdzie do powstania nowej formy jako owocu wzajemnego ubogacania, rozwoju i oczyszczenia. Dlaczego to wszystko mówię? Po pierwsze dlatego, że mam ku temu okazję. Po drugie po to, ażeby nieprzejednanych przeciwników tak zwanego trydentu z jednej strony oraz radykalnych krytyków Novus Ordo z drugiej strony pobudzić do refleksji i zapraszać do wspólnego stołu, tak by ci pierwsi nie traktowali formy nadzwyczajnej i jej zwolenników na wzór grupy rekonstrukcyjnej, ale dostrzegli w niej żywy, dziejący się i równoprawny w Kościele akt liturgiczny. Drudzy zaś by nie widzieli w mszale Pawła VI jedynie źródła wszelkich nieszczęść, ale dostrzegli istniejące w nim możliwości duchowego ubogacenia. Uczestnictwo czy sprawowanie obydwu form daje okazję ich porównania i zauważenia tego, co jest w nich bogactwem, a co brakiem. Forma nadzwyczajna bez wątpienia zmusza do większego wysiłku, wewnętrznego zaangażowania, modlitewnego podążania za kapłanem. Uczy i domaga się wyciszenia i adoracji, dając ku temu sposobność chociażby od konsekracji aż do Ojcze Nasz. Kieruje człowieka nieustannie na uwielbienie Boga, oddanie Mu czci, dokonywane indywidualnie, ale we wspólnocie serc. Tych elementów ciszy, osobistej adoracji, skoncentrowania na Bogu i ofierze Zbawiciela brakuje w formie zwyczajnej, choć konstytucja soborowa takie momenty wręcz nakazuje. Święta liturgia to nie idea, lecz rzeczywistość. Znaki liturgiczne to nie symbole, ale wyraz tej rzeczywistości. Msza święta to nie pamiątka, ale wieczne teraz, które dzieje się na naszych oczach i w które musimy wejść, jeśli chcemy prawdziwie obcować z Bogiem. Ważna jest więc nie tyle sama wiedza liturgiczna, ale raczej permanentne liturgiczne wychowywanie. Bez tego pozostaniemy jedynie widzami na widowisku, które opuścimy zdezorientowani i znudzeni. Tak dzieje się zawsze, gdy nie zadamy sobie trudu wejścia do wnętrza tajemnicy, podjęcia wysiłku trwania w adoracji, uwielbienia i dziękczynienia, przebłagania i prośby, ślizgając się jedynie nieporadnie po tym, co zewnętrzne i widowiskowe i w rzeczy samej najłatwiejsze, ale i ulotne. Zawsze przy tym winniśmy uświadamiać sobie, że to Bóg zbawia, a nie wspólnota. I ku Niemu przede wszystkim winniśmy być w akcie liturgicznym zwróceni. Idźmy teraz przeto ku świętym obrzędom, sprawowanym tak, jak czynił to nasz święty założyciel Wincenty Palotti, a po nim całe pokolenia Palotynów. Niech będzie to także zachętą dla kleryków, aby podjęli trud przyswojenia sobie sztuki sprawowania świętej liturgii w formie nadzwyczajnej ku własnemu pożytkowi oraz dobru doczesnemu i wiecznemu wiernych. Dzisiaj Wigilia Objawienia Pańskiego, dlatego kolor szat fioletowy. Mędrcy ze wschodu, krainy mądrości, mieli odwagę szukać prawdy dla niej samej i zaakceptowali ją, gdy ukazała się im z obliczem dziecięcia. Nie bójmy się na drogach naszego życia szukać prawdy tak indywidualnie, jak i we wspólnocie i miejmy odwagę ją przyjmować, choćby okazała się inna niż nasze o niej wyobrażenia czy oczekiwania.